Morz po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janna Łaszcz.
Jan Białostocki.
Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o wyborach, bo my chyba tak bardzo te wybory lubimy. Już kiedyś o wyborach prezydenckich rozmawialiśmy.
Tak, rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich, z tym, że teraz całkowicie zmienia się układ sił po stronie i demokratów, i republikanów, bo przypomnijmy, ten system wyborczy partyjny Stanów Zjednoczonych jest systemem bipolarnym i oś polaryzacji głównie stawia przeciwko sobie dwie siły. Są to republikanie, którzy są bardziej konserwatywni, oraz demokraci, którzy są bardziej liberalno-socjalni. I te dwie partie generalnie zbierają sobie z całych Stanów największe poparcie. Reszta partii może ewentualnie wspierać, może z nimi tworzyć niby jakieś bloki koalicyjne czy bloki wyborcze, ale chcąc nie chcąc, tylko te dwie partie liczą się, tak naprawdę są realnie relevantne w pojęciu systemu politycznego Stanów Zjednoczonych. I tak, ostatnio mieliśmy wybory w Iowa i Iowa Kazus się nazywały te wybory. O co w nich chodzi? To nie są prawybory, tak jak bardzo często jest to mylone we wszystkich mediach. To nie są żadne prawybory. To są prawybory prawyborów przed prawyborami o wyborach. Mniej więcej, jeżeli mielibyśmy trzymać się tej taktyki mówienia o nich w ogóle jako wyborach. To oczywiście to był pewien wybór. Ludzie głosowali na elektorów, którzy z siebie wyłonią przedstawicieli na konwencje krajowe dwóch największych partii, demokratów i republikanów. I możemy zacząć od tego, że w ogóle obydwa systemy głosowania w tych dwóch partiach w stanie Iowa są zupełnie inne. Tak jak u republikanów jest to bardzo prosty system, czyli głosujemy jeden krzyżyk na swojego przedstawiciela, kandydata, na którego zagłosuje w przyszłości na konwencji krajowej, na konwencji państwowej danej partii, a wśród demokratów jest to bardziej skomplikowane, ale nie miało zastosowania w tym roku. Jeżeli wśród demokratów jest dużo kandydatów i każdy z nich tam dostaje po 12, 20, mniej więcej przedział procentowy jest taki, to dzielimy głosowanie na dwie tury, a raczej można by to było nazwać takim głosem alternatywnym, ponieważ w momencie, jak któryś z kandydatów demokratycznych nie dostanie 15%, to wszyscy ci wyborcy, którzy zjednoczyli się pod jakimś panem Iksińskim z Partii Demokratycznej, który nie dostał 15%, mają szansę przejść na czyjąś inną stronę. Ich kandydat nie będzie brał udziału w dalszym losowaniu, w dalszym podejściu elektorskim, ale jego poparcie może przejść na kogoś innego. I oni wtedy mają to słynne 30 minut, słynne pół godziny przemów, tak żeby przekonać wszystkich tych, których, no cóż, głos został po prostu stracony. I tak te wybory wyglądały i w tym roku. Trzeci kandydat z Partii Demokratycznej po nich odpadł, ponieważ dostał 0,5%. Zostało dwóch najważniejszych. Okazuje się, że już dwóch najważniejszych, a nie tylko jedna, bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich, to była tylko Hillary Clinton. Bernie Sanders, no cóż, socjalista, dla niektórych komunista, zdobył 49,6% głosów wszystkich, a Hillary Clinton 49,8%. Wśród demokratów zdarzały się i takie przypadki, że rzut monetą decydował, kto wygrał w danym małym okręgu. I tak w tych wyborach w stanie Iowa zdarzyło się sześć takich okręgów. Sześć okręgów, w których i Bernie Sanders, i Hillary Clinton dostali dokładnie tą samą liczbę głosów. I w tym momencie każdy okrąg musi wybrać, którego z elektorów tam pośle. Czy tego Berniego Sandersa, czy elektora pani Hillary Clinton. I trzeba rzucić monetą i sześć razy wygrała Hillary Clinton. Więc takie możliwości
nie sądzę.
Pewnie, słuchaj, to się jeszcze wiąże z naszymi takimi audycjami o iluminatach.
Waszyngton czeka w końcu.
A ona ma takie duże doświadczenie z tym Białym Domem. Wracając do tych, do samego Berniego Sandersa, który w ogóle jest synem Żyda, który pochodzi z Polski. Bernie Sanders odwiedził Polskę w 2013 roku. Tam było jakieś spotkanie z burmistrzem, to tak ładnie wszystko wyglądało. Zbliżają się wybory w New Hampshire. W New Hampshire to jest taki, no cóż, bogatszy stan zdecydowanie niż Iowa. Sondaże dają zwycięstwo Berniemu Sandersowi, ponieważ on pochodzi z sąsiedniej Virginii. Bardzo blisko New Hampshire, sąsiaduje z New Hampshire, więc 9 lutego przekonamy się, czy Bernie Sanders ma szansę pokonać Hillary Clinton, tą Hillary Clinton, która kiedyś dostawała w tych sondażach pół roku temu druzgocącą przewagę 65%, 70%, reszta w ogóle się nie liczyła, a w tym momencie pokazują, że jest 50-50. Także jest to pewna walka ideologii z pragmatyzmem. Bernie Sanders jest bardzo pragmatyczny, a Hillary Clinton raczej podchodzi z punktu widzenia ideologa, tak jak aktualnie to robi Barack Obama, czyli mówi o feminizmie, o równości, homoseksualistach, o właśnie tych związkach homoseksualnych, także u niej dominują zupełnie inne tematy niż u Berniego Sandersa, który mówi o tym, żeby podwyższyć podatki dla najbogatszych, żeby był darmowy system zdrowotny, żeby koledże, tak studia w Stanach Zjednoczonych były bezpłatne. Także takie bardzo socjalno-komunistyczne, nawet można by rzec, podejście do wyborów.
No zobaczymy, zobaczymy komu co będzie bliżej na sercu leżało i jak to się wszystko potoczy. Na pewno będzie ciekawie.
To może wylosujemy dzisiaj pioseneczkę, ponieważ dzisiaj Asia ma znów szansę, żeby wylosować piosenkę. Dzisiaj jesteśmy z płytą Lady Antebellum i masz wybory od 1 do 11.
7.
Numer 7. Home is where the heart is. Lady Antebellum.
Too long, the road was calling. I packed everything I owned, so sure that I was leaving this small town life behind for good, and not a single tear was falling. It took leaving for me to understand. Sometimes your dreams just aren't what life is planned. Mama said home is where the heart is. When I left that made it all the way to West Virginia, and that's where my heart found exactly where I'm supposed to be. It didn't take much time, it's just south of the Mason-Dixon line. It's just south of the Mason-Dixon line. I worked third shift at an all-night diner, stayed to save a little money for enough gas to make it to the East Coast. That's when I saw the brightest pair of deep blue eyes walking straight into my life. Every night we talked till it became so clear, and I could feel those dreams inside shifting gears, cause love brought me here. Mama said home is where the heart. When I left that town, I made it all the way to West Virginia, and that's where my heart found exactly where I'm supposed to be. It didn't take much time. It's just south of the Mason-Dixon line. It's just south of the Mason-Dixon line. Smiles with teardrops in her eyes, and then I realize there's something Mama always knew. Love is what I really left to find. She said home is where the heart is. When I left that town, I made it all the way to West Virginia, and that's where my heart fell. Just south of the Mason-Dixon line. Just south of the
Słuchaj, to teraz ja się nagadałem, to może ciekawostka Joanny Łaszcz. Co ty na to?
Jak najbardziej, nawet trzy przygotowałam. I wszystkie wiążą się z tematami, o których już mówiliśmy. Więc możesz sobie wylosować, ojdę, 1 do 3.
1.
1. Kolejna loteria. Już mówiliśmy o takiej wielkiej loterii w Stanach, gdzie było do wygrania 1,5 miliarda dolarów. Tym razem super lot to mniejsze kwoty. 63 miliony dolarów była to główna wygrana, ale niestety ktoś nie odebrał nagrody. 63 milionów nie udało się dostać, ponieważ ktoś, prawdopodobnie jeden pan, no, zniszczył ten najlepszy, szczęśliwy los.
Nie wierzę w to. No, niemożliwe.
A jednak takie rzeczy się zdarzają i to było w Kalifornii. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że te pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby stanowych szkół.
Hollywood na pewno się rzuci na tę historię. Wystarczy obudować cały życiorys tego człowieka, który zniszczył ten los, brzydzi się pieniędzy i wygrywa los zupełnie znikąd w jakiejś ogromnej loterii i nie chce tych pieniędzy. Także może też miał jakieś bardzo ideologiczne przemyślenia i postanowił zniszczyć pieniądze, żeby go nie skorumpowało.
Ja myślę, że po prostu, nie wiem, mógł wyprać. Teraz ostatnio w Wielkiej Brytanii też była taka historia, że kobieta wyprała spodnie, tam w środku w kieszeni był los, też był szczęśliwy, też dosyć duża wygrana. No i pytanie, czy uznają. Tam jeszcze się rozstrzyga, tutaj powiedziano, że raczej nie.
No to
nie.
Słuchaj, tam piorą miliony, mi się raz dychę zdarzyło wyprać.
Nigdy, jak będziesz kupował kiedykolwiek losy, to absolutnie nie pierz ich i w ogóle nie trzymaj ich w kieszeniach spodni. Nie warto.
Nie potem, będę tego robił.
Potem okaże się, że właśnie twoja ogromna kwota wygrana pieniędzy przepadła. Ja nie wiem,
jak... już rozmawiamy o milionowych kwotach, to chyba warto przyjrzeć się Partii Republikańskiej, to?
Dobrze, dobrze. Jak nie chcesz słuchać jeszcze dwóch ciekawostek, to
ale to
do tego
musimy podzielić. Musimy jakoś zostawić słuchaczy przy sobie, wiesz?
Dobrze.
Żeby to było takie bardziej rozłożone.
Bo następna
ale to umówmy
też
się
jest.
Tak, że ja zrobię wstaweczkę o Donaldzie Trumpie i zaraz ciekawostka Joanny Łaszcz, hashtag 2.
W sumie to nawet dwie, nie, w sumie wszystkie to są związane z wielkimi pieniędzmi, więc...
No to dopasujemy, zobacz jak się dobrze dopasujemy do tematów. W takim razie Donald Trump, który po przegranych wyborach w Iowa, przypomnijmy, że wygrał je Ted Cruz, senator z Teksasu, zdobył 28%. Donald Trump, lider sondaży, który dostał normalnie po 36% we wszystkich sondażach, dostał ich 24% oraz i 23% zaskoczenie Mark Rubio, no, taki amerykański Andrzej Duda, z tym, że nie jest synem kubańskich imigrantów, a Marco Rubio jest i pojawił się tak naprawdę znikąd. Jest młody, energiczny, chce właśnie tej aktywnej polityki, więc można to tak porównywać. Ted Cruz, który jest bardzo ultrakonserwatywnym politykiem, wygrał te prawybory w Iowa, pokonując lidera Donalda Trumpa. I o co chodzi z fenomenem Teda Cruza? Pomijając to, że bardzo mi się podoba jego hasło wyborcze, ponieważ to jest Trust Ted, on ma imię na Ted i Trusted, to jest taka gra w słów, że zaufany. On w swoich klipach, spotach wyborczych promuje bardzo konserwatywny tryb życia. On jest przeciwko homoseksualistom, on zawsze zmawia z rodziną, wyobraź sobie teraz tak, on zmawia z rodziną modlitwę przed jedzeniem, chwali Jezusa i zobacz, Stany Zjednoczone, które tak bardzo są unowocześnione, tak bardzo kojarzone z Zachodem, głównym ośrodkiem Zachodu, tak, kulturą bardzo zaawansowaną, i wybory w Partii Republikańskiej wygrywa osoba, która jest kojarzona z religią, z konserwatyzmem, coś, co dzisiaj w Polsce by zostało wzięte za zaścianek. Teraz ludzie się oskarża, że chodzą za często do kościoła, a wybory w Stanach wygrywa człowiek, który jest całym sercem w kościele i związany bezpośrednio z religią. Wygrywa w Iowa, w stanie Iowa, partii republikańskiej. To też jest bardzo takie ciekawe podejście do, cóż, prowadzenia swojej polityki, ale to pomaga mu właśnie w wyrazistości jego poglądów. No i mamy oczywiście Donalda Trumpa.
Który też jest bardzo wyrazisty.
Który jest bardzo wyrazisty i on jest świetny w debatach, ponieważ w tych debatach bierze udział bardzo często po 10, po 12 tych kandydatów, kiedyś 12 kandydatów, teraz już tam 10 chyba jest dokładnie, tych wszystkich mniejszych jeszcze. W takiej debacie czas jest bardzo ograniczony. Nie wszyscy kandydaci dostają wystarczająco dużo czasu, żeby się wypowiedzieć. A Donald Trump jest bardzo prosty. To jest debata, przekrzykują się na niektóre zdania. To są hasła. Widz będzie mógł tylko zapamiętać różne hasła i wyrazistość tych kandydatów. Dlatego Donald Trump jest tutaj absolutnie niepokonany, ponieważ on bardzo prosto ciągle powtarza te same słowa, które budują styl jego wypowiedzi i agresywność jego wypowiedzi.
No ale z drugiej strony tak naprawdę nie znaczą nic konkretnego.
Właśnie przeciwnie. Są ideologie, rzeczy ideologiczne, które pomija, bardzo skrzętnie pomija, ale są konkretne założenia programowe, które podkreśla na każdym swoim spotkaniu. Chociażby te ostatnie, które mówią o tym. Jest niesamowity filmik z Donaldem Trumpem, który spotyka się ze swoimi wyborcami, przychodzi na salę konferencyjną i zaczyna mówić o swoim programie. I to jest najlepsze udowodnienie tej tezy, że powtarza się w swoich głównych założeniach. On nie odpowiada, co on tam zrobi, tylko on prosi publiczność, która przyszła na to spotkanie, żeby odpowiedziała. I on mówi w pewnym momencie, zbudujemy mur na granicy Meksyk, Stany Zjednoczone i kto za to zapłaci? Daje mikrofon publiczności i wszyscy krzyczą, Meksykanie! Już ten program jest znany na wylot, jeżeli chodzi o i kogo nie wpuścimy do Stanów Zjednoczonych? Muzułmanów! Ma niesamowity kontakt z wyborcami i jest bardzo dobry w tym, co robi jako właśnie taki multi...
Showman.
Trochę showman, oczywiście, masz rację, ale jaką wyrazistość sobie dzięki temu zapewnił. Wyrazistość zapewniły mu liberalne media. I to nie jest Fox News. Fox News to nie jest liberalne medium. CNN to jest bardzo liberalne medium. I oni zawsze, oni nie pozwolili w swoich materiałach dojść Donaldowi Trumpowi, nie wpuścili Donalda Trumpa do establishmentu politycznego. On ciągle nie jest politykiem. On jest trochę ciągle antysystemowcem, ale Barack Obama też startował z hasłami antysystemowymi. To było change, yes we can. On chciał zmienić system. On chciał zmieniać wszystko absolutnie, ale był ideologiem, a Donald Trump jest bardzo pragmatyczny. On nie podejmuje się takich tematów o homoseksualistach. Oczywiście nie uniknie tych pytań. Na kilka z nich musiał odpowiedzieć, ale nigdy nie robił z nich chorągiewki i flagi, którą będzie wymachiwał. To nie są jego sztandary kampanii wyborczej. Taka przedsiębiorczość i nawiązanie do imperializmu Stanów Zjednoczonych w jego haśle Make America Great Again. Znów możemy być silni, ponieważ Barack Obama zawalił na całej linii. Jeżeli mówimy już o zawaleniu, to wspomnijmy o Jebie Bushu, który na samym początku sondaży miał bardzo wysokie stawki, ale on nigdy nie był pierwszy. Miał tam 28%, później było 16%, później 8%, aktualnie jest 4%. Człowiek zupełnie nie jest wyrazisty. Nie ma nic z sobą do zaoferowania poza nazwiskiem Bush. Brat byłego prezydenta i syn byłego prezydenta. Niekoniecznie dobrze się kojarzy, ale pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają bardzo wielu zwolenników tej linii politycznej Bushów. On jako kontynuator takiej starej polityki niestety nie zdołał się wybić zupełnie, Jeb Bush. I zanotował ogromny spadek.
Ja mu się nie dziwię, bo jednak tutaj takie wyraziste postaci, a on tam gdzieś zupełnie z tyłu, no to faktycznie może nawet zostać pominięty i
też
w ogóle nikt
prawda,
chyba o nim nie mówi już teraz.
Też to jest prawda, że jego się bardzo bali na samym początku kampanii. Dlatego wszyscy kandydaci stawiali się do niego w opozycji. i stwarzali kampanie promocyjne, które mówiły, że jest nudny, pokazywali takie filmy, jak on przemawia na jednym ze spotkań, a z tyłu za nim człowiek w jego koszulce zasypia i pokazywali to bardzo dobitnie, że on jest nudny, że nic nie niesie, że jest nieodpowiedzialny, że na żonie stara się zdobyć kapitał polityczny, więc od samego początku wieszali na nim psy i mu się udało. Cała partia republikańska, a raczej nie jego wyborcy, atakowali go od razu, bo wiedzieli, że był zagrożeniem i im się udało, a mu się nie udało wybronić z tego.
A jeszcze wracając do Donalda Trumpa, bo czytałam i to w różnych mediach się podkreśla, że on jest właśnie takim kandydatem ludzi, mężczyzn białych, tak gdzieś w średnim wieku, rozczarowanych i bardzo takich chcących polepszyć swoje życie, ale właśnie nie umiejących tego zrobić.
To chyba był Wall Street Journal, co?
A nie pamiętam w tej chwili, ale polskie media tak samo gdzieś tam podchwytują i ciągle o tym gdzieś się przebija.
O wyborcach Donalda Trumpa mówi się wiele rzeczy. Mówi się to, że są rasistami, mówi się to, że są biedni, chcą bogactwa Donalda Trumpa. Mówi się o tym, że są redneckami, którzy nie za bardzo rozumieją zawsze Donalda Trumpa i że trafiają do nich takie hasła bardzo mocne i wyraziste, na jakie stawia Donald Trump. Nie jestem pewien, czy, bo powiedziałaś, że przeciętny wyborca Donalda Trumpa to biały mężczyzna, tak? Pewnie możliwe. Oczywiście, Donald Trump bardzo umie sobie jednoczyć wyborców. On nie boi się tego mówić, on bardzo ładnie szantażuje partię republikańską, wprowadzając takie sondaże poparcia. Czy jeżeli Donald Trump nie dostanie nominacji republikanów, to czy jako niezależny ma szansę na twój głos? I 67% odpowiada, że tak. To jest bardzo dużo głosów odebranych partii republikańskiej, dlatego on stara się stosować taki szantaż polityczny wobec swoich, no cóż, przełożonych, którzy dopiero będą wybierać, którzy będą dopiero nominować tych kandydatów na prezydenta. I jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o swoich wyborców, robi, pokazuje zaciekłość i zaangażowanie swoich wyborców. Wiesz co, jego słynne słowa: ludzie głosowaliby na mnie, nawet jeżeli wyszedłbym w Nowym Jorku na 5 Alei, zastrzelił kogoś, to nie straciłbym żadnego wyborcy. Chyba że akurat jednego pewnie zastrzelił, ale i dostaje za to oklaski, także pokazuje to takie dążenie do celu, moim zdaniem.
Bardzo, no i zupełnie inna
bardzo
mentalność.
Twarda polityka, tak.
Zupełnie inna mentalność, nie taka jak u nas w Polsce. Myślę, że tutaj by po prostu nie przeszło to.
Także podsumowując, zbliżają się Hampshire, Iowa pokazała niesamowite wyniki. To, że Donald Trump wcale nie jest faworytem, a jest nim bardzo konserwatywny polityk Ted Cruz. To, że Hillary Clinton wcale nie jest pewniaczkiem, bo ona miała przerażenie w oczach na swoim przemówieniu po ogłoszeniu wyników. To, że Bernie Sanders teraz możliwe, że wygra, bo prowadzi w sondażach z Hillary Clinton w New Hampshire, a Donald Trump będzie miał jako głównego przeciwnika podobno Marco Rubio właśnie i Jeba Busha, który dostaje tylko w New Hampshire 14%, także wielki powrót Jeba. Zobaczymy, jak to wyjdzie, wybory 9 lutego.
To nim będzie 9 lutego, to dzisiaj w nocy odbędzie się 50. finał amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego.
Super Bowl.
Tak, to jest właśnie porównywane z wyborami prezydenckimi. To jest ten czas, kiedy po prostu miliony Amerykanów ogląda telewizję i w tym roku za 30-sekundowy spot trzeba będzie zapłacić $5 milionów.
Czyli możliwe, że zobaczymy tam Donalda Trumpa.
To znaczy, ja nie wiem, czy tam też są
nie, to
spoty.
Nie ma.
Na całe szczęście. A to może dlatego, po prostu, żeby
tylko
wszyscy
dlatego
odetchnęli od
oczywiście, że
polityki.
Tak. Oczywiście, że tak.
Bo to nie jest tylko święto sportu, ale też święto muzyki, kultury i ogólnie święto wielkich pieniędzy.
I hamburgerów, i
hot dogów.
Bezalkoholowych, orężat, jabłkowych.
Na przykład.
Na przykład. No dobrze, to co? Lady Antebellum.
Co tam mogę wylosować sobie?
Wszystko poza 7.
6.
No to 6 i Love's Looking Good on You. Lady Antebellum. Ooh, baby, baby, something
Something's just a little bit different in your eyes and I. Well, they look twice as bright. Ooh, baby, baby, something's changed that I can't quite put my finger on. Well, I've been racking my brain, wait just a minute, hold on now, will I get it? Love, love, love's looking good, good, good on you. Well, can you feel it? Oh, everybody sees it. And your sweet smile has a way of lighting up the room. Look, to look like a million bucks. Ooh, baby, baby, it kind of makes you think that the stars are insane on the night we met. There ought to be a red carpet everywhere you go. Roll it on out here, don't you know that love, love, love's looking good, good, good on you. You can feel it, oh, everybody sees it.
Tygodnia, ale nim będzie zdjęcie tygodnia, to jeszcze jedna ciekawostka.
Ciekawostka Joanny Łaszcz, hashtag 3.
Tak, ale teraz nie związana ze Stanami, ale związana z ciekawostką z zeszłego tygodnia. Bo tam mówiłam o przytulaniu kóz jako wolontariat. A tutaj okazało się, że w Chinach jest też poszukiwany przytulacz pand malutkich, ale już za pieniądze. Pensje w wysokości 130 tysięcy złotych rocznie oferują takiemu przytulaczowi.
Dobra praca, chyba lepsza niż od kóz. Bo kóz to jest wolontariat, a tutaj jeszcze możesz zarobić na przytulaniu
pand. A poza tym pandy są takie małe, takie słodziutkie. Ale chodzi o to, że pandy po prostu są dobrem narodowym w Chinach i trzeba o nie dbać.
I tylko jedna taka pozycja pracy jest?
Nie wiem, ponieważ kandydat tutaj już ma wymagania. Tam nie było. On musi mieć udowodnione, że gdzieś tam już wcześniej pracował ze zwierzętami, że potrafi, że się nadaje
do tego. Że potrafi je przytulać.
I ma 365 dni w roku, żeby się tylko tym zajmować. Więc nie może sobie brać jakiejś drugiej
przerwy.
Pracy. Nie ma przerwy.
A, to chyba w takim razie tylko jeden taki etat wystawili.
Być może.
Ciągle ma być dostępny przytulacz pand. No tak, cóż, na pewno...
I musi mieć co najmniej 22 lata, więc... Widzisz.
Na pewno wpisanie sobie w CV przytulania kóz pomoże bardzo przy tej aplikacji.
Tak, więc dlatego wszystkich zachęcamy do tego, żeby sobie polecieli, poprzytulali kozy, a potem wrócili
do Chin.
Później
pandy i coraz bardziej egzotyczne zwierzęta. Zobaczymy, co jeszcze będziemy w przyszłości przytulać. Do czego będziemy zatrudniać osoby.
130 tysięcy złotych rocznie.
No to słuchaj, Z przytulania 10 tysięcy wyżyjesz, trochę. No ale zobacz, ile jest pracy, no 365 dni, no dobra, no nieważne. Przejdźmy do zdjęcia tygodnia w takim razie. Mamy słynne zdjęcie sztandar nad Iwo Jimą. Jest 23 lutego 1945 roku. Wykonał je Joe Rosenthal. Przedstawia 6 żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej, którzy po wygranej bitwie o Iwo Jimę, strony konfliktu, tak jak nazwa wskazuje, Japonia i Stany Zjednoczone. Zdjęcie dostało nagrodę Pulitzera. Aktualnie odwzorowany z tego zdjęcia pomnik znajduje się w Arlington w Waszyngtonie DC, ponieważ ciągle jesteśmy w Waszyngtonie, jakby co, tak?
I nie odchodzimy. No dzisiaj ten temat też jak najbardziej
no,
tutaj.
Białego Domu. Nie ma opcji, nie ma ucieczki przed Białym Domem ani Waszyngtonem. Jest to taka bitwa, która miała być wielkim zwycięstwem wojsk Stanów Zjednoczonych, ale okazuje się, że została tak naprawdę zdobyta przy okazji, bo ta wyspa Iwo Jima, o której mówimy, to był taki punkt zwiadowczy japońskich sił. To nie stacjonowały jakieś wielkie wojska. Jak sobie przeczytamy, jak strony konfliktu wyglądały w tej bitwie, to spokojnie można zobaczyć, tak? 22 tysiące żołnierzy japońskich i ile amerykańskich? 110 tysięcy. I nie dość, że Amerykanie wymordowali prawie wszystkich, bo 21,5 tysiąca, to stracili jeszcze 6 tysięcy. Przy tym także Iwo Jima się dobrze trzymała. Te statystyki procentowe nie byłyby najgorsze po stronie japońskiej. A przez to, że to zdjęcie zostało wykonane w taki bardzo donośny, patriotyczny sposób, bardzo szybko znalazło się właśnie na kanwach kultury amerykańskiej, pomijając już zupełnie sprawę, że to zdjęcie jest po części pozowane, ponieważ to nie jest oryginał, tylko zdjęcie sztandar nad Iwo Jimą. Najpierw ci żołnierze go zawiesili raz i później, kiedy ten fotoreporter zobaczył, że to by się nadawało, to dowiedział się o zleceniu kapitana marynarki wojennej o tym, żeby tą flagę wymienić, ponieważ ta flaga musiała mieć jeszcze jakąś symbolikę. Ona pochodziła z jednego ze statków, które szturmowały wyspę Iwo Jima i później ten sztandar trzeba było jeszcze raz zawiesić z wbiciem tego słupa i 6 panów znalazło się do tego i oni zaczęli podnosić drugi raz ten sztandar i wtedy to zdjęcie zostało zrobione. Czyli to nie jest taki oryginał historyczny, że zmordowani żołnierze po bitwie wsadzają flagę nad Iwo Jimą w taki bohaterskim sensie, tylko to była taka marketingowa doróbka.
Oszustwo, no po prostu.
Nie, no trochę oszustwo, ale nikt nie musi o tym wiedzieć.
Nie, w sumie to się nikt nie dowiedział. Natomiast ja, jak ja zobaczyłam to zdjęcie, to pierwsza rzecz, o której pomyślałam, to to, że to przypomina taki słynny obraz o Jean Delacroix, wolność wiodąca lud na barykady.
Wartość emocjonalna jest podobna, ale...
Bo to też jest...
Style inne.
Pomijając fakt, że to było namalowane, to jest fotografia. Natomiast to dotyczy rewolucji lipcowej 1830 roku i również jest bardzo mocno wpisane w kulturę, już nie tylko francuską, ale i europejską. Więc mają coś wspólnego.
Też idealne oddanie tej europejskiej kultury i amerykańskiej, tak? Wartość emocjonalna podobna, ale wykonanie inaczej wyszło.
Po prostu
nie można mieć wszystkiego.
Właśnie, nie można mieć wszystkiego i myślę, że tym optymistycznym...
To jest bardzo dobra puenta. I to stosuje się też do wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich.
Bo będzie się działo.
I Lady Antebellum, ostatnia ich piosenka, którą wylosuje Joanna Łaszcz.
Jeden.
Love don't live here. Miłość tutaj nie mieszka. Już nigdy. Jan Białostocki.
Joanna Łaszcz.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Well, this heart of mine has been hardened like a stone. It might take some time to give back what is gone. But I'm moving on. And you don't hold my dreams like you did before. Oh, and I will curse your name. Hey! Well, I heard the news that you were back in town and just passing through to claim you're lost and found. But I'm over you, and there ain't.
take what you did back. You've got nerve to waltz right in and think what's mine is yours again. 'Cause I've been doing fine without you, forgetting all the love we once knew. And girl, I ain't the one that slammed that door. Best you go. Well, I got one thing left to say, 'cause you can lay in the bed you made. 'Cause I've been doing fine without you, forgetting all the love we once knew. Girl, I ain't the one that slammed that door.
Amerykańsku.